Drodzy braterstwo, będziemy kontynuowali myśli z poprzedniego badania, gdzie zastanawialiśmy się nad strzeżeniem serca, nad napomnieniem proroka, który zwraca się do nas słowami: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Zastanawialiśmy się nad wagą strzeżenia serca, jak bardzo jest to ważna rzecz, jak bardzo łatwo serce człowieka potrafi oszukać go, bo jest zdradliwe i przewrotne, tak jak mówi prorok Jeremiasz. Pokazywałem braterstwu różne typowe sposoby oszukiwania, jakie ludzie używają, by zwieść samych siebie. I w tej chwili my przejdziemy, zastanowimy się nad dalej troszeczkę w tym temacie, bo temat strzeżenia serca ma tak wielką wagę i oczywiście szatanowi, który chciałby, żebyśmy ponieśli klęskę w naszym poniesieniu, jest nie na rękę to, byśmy tak wielką wagę przywiązywali do strzeżenia serca, dlatego najchętniej ściągnąłby nas na coś innego i wielu chrześcijan udało mu się zwieść, że coś innego podnieśli na piedestał i coś innego stało się najważniejszą rzeczą dla nich. Nie właśnie strzeżenie serca, które jest innymi słowy rozwijanie charakteru, bo tak strzeżenie serca na tym polega. Jak strzeżemy nasze czuć, to kształtujemy nasz charakter i to jest główna rzecz, odnowienie naszego umysłu, jak to mówił apostoł Paweł, czyli tożsamości, to jest ta główna rzecz, cel naszego poświęcenia. Więc ponieważ szatan nie chce, żebyśmy go realizowali, to najlepiej ściągnąć uwagę na coś innego i coś innego postawić na piedestale. I różne grupy chrześcijan udało mu się zwieść, że uznali różne inne rzeczy za najważniejsze. I tak niektórzy, jeżeli nie słowem, to swoimi czynami demonstrują, że za najważniejszą część życia chrześcijana uznają głoszenie Ewangelii i to są tacy chrześcijanie, którzy to właśnie uznają za najważniejsze i że to jest jak gdyby celem ich poświęcenia, żeby głosić, a charakter to tak albo rozwinie się przy okazji, albo w przyszłości, pod Królestwem Bożym. W razie nie jest to taka istotna dla nich rzecz, bo najważniejszą rzeczą stało się głoszenie. To jest między innymi metoda działania szatana. Na nas szatan także stara się wpłynąć, byśmy uznali coś innego za najważniejszą rzecz, nie właśnie strzeżenie serca, tylko coś innego. Czasami indywidualnie różnych braci, wykorzystując różne ich słabości, jakie posiadają, daje się szatanowi zwieść do różnych rzeczy i coś innego staje się dla nich priorytetem, właśnie najważniejszą rzeczą. Kiedyś zetknąłem się z takim bratem, którego no nie tyle ze słów, bo słowami nikt nie powie tego, ale z jego posłowania ogólnego wynikało, że najważniejszą rzeczą w życiu naszym jest, by ciężko pracować i oszczędzać. Żyć w skrajnej oszczędności, żeby odmawiać sobie jak największej liczby rzeczy, żeby móc odłożyć jak największą sumę pieniędzy i że to w sumie zbawienie uzyskuje się właśnie dzięki ciężkiej pracy i oszczędzaniu. Tak by wychodziło, że taka była filozofia życiowa, co oczywiście nie jest to zgodne z prawdą. Dzięki temu życia wiecznego się nie uzyskuje. Prorok mówi, że żywot będzie pochodził ze strzeżenia serca, nie z ciężkiej pracy i z oszczędzania. Z tym, chociaż oczywiście pracować trzeba i w odpowiedni sposób zarządzać finansami też. To też jest racja, ale nie z tego będzie pochodziło życie wieczne. I tak wiele jest tych takich pokus, na które szatan stara się ściągnąć naszą uwagę. I tak brat Barton podawał taki przykład, że niektórzy uważają, że zachowują się tak, jak gdyby werset ten a proroka brzmiał: nie nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, tylko zachowują się tak, jak gdyby ten werset brzmiał: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż głowy swojej. Nie serca swojego, tylko swojej głowy. O co chodzi w tej filozofii życiowej? No, w takim podejściu to najważniejszą rzeczą jest, by mieć właściwe przekonania w umyśle, by wyznawać odpowiednie nauki. I jest to coś, co nam grozi także ze względu właśnie na ogrom prawdy, którą posiadamy w ruchu epifanicznej, jakim nie posiada na żadne inne ugrupowanie chrześcijan, dlatego w mniejszym stopniu jest tym zagrożone. A nas czyha takie niebezpieczeństwo, że możemy dojść do przekonania, że znajomość prawdy daje zbawienie, że dzięki temu, że poznaliśmy prawdę, a przecież ilu ludzi zna prawdę. To, co my rozumiemy przez prawdę, czyli nauki paruzyjne, epifaniczne. 1% ludzkości? No nie. Jakiś tam, to jest ile? 1 milionowa część? 1 milion z ludzi obecnie żyjących? No może coś koło tego bardziej by to było, czyli bardzo, bardzo wielu. Więc łatwo może się zrodzić takie przekonanie, że ci, którzy to poznali, no to jakieś jednostki szczególne, które Bóg tak bardzo zaszczycił. W związku z tym, dzięki tej swojej szczególności i temu, że znają prawdę, no do zbawienia od razu dzięki temu samemu przejdą. I wtedy najważniejsze jest, żeby mieć właściwe poglądy w kwestiach religijnych, ale właściwe poglądy w kwestiach religijnych wcale nie gwarantują zbawienia. Większość członków Kościoła miała niewłaściwe poglądy religijne w wielu aspektach, a mimo wszystko są członkami Kościoła i znajdują się w boskiej naturze, chociaż żyjąc w wieku Ewangelii, w okresie pomiędzy żniwami, tkwili w mniejszej lub większej dozie błędów, a są w malutkim stawku. Bo wyznawanie prawdziwych nauk na temat Boga, chociaż jest rzecz słuszną i należy dążyć do tego, by budować swoje zrozumienie, by mieć prawdę i usuwać błędy w umyśle, to rzecz dobra i pomagająca w uzyskaniu zbawienia, jednak sama w sobie zbawienia gwarantuje. Natomiast strzeżenie serca, doprowadzenie swojego serca do właściwego stanu gwarantuje zbawienie, nawet jeżeli w umyśle były błędy, tak jak przecież wiemy, że wielu jest chrześcijan, którzy tkwią w różnego rodzaju systemach religijnych, którzy są prawdziwymi dziećmi bożymi i w przyszłości będą, mówię tak o sytuacji obecnej, będą młodocianom godnymi i będą w klasie poświęconych obozowników Epifanii. Nawet możemy powiedzieć, że większość tych, którzy są i z młodocianom godnych, i z poświęconych obozowników Epifanii, są to ci, którzy nie znają prawd paruino epifanicznych, a będą zwycięzcami w swoim poświęceniu. Tak kilka lat temu mieliśmy napisane, jeszcze staje się brat Hedman napisał, ale był to już XXI wiek, kiedy to się ukazało w teraźniejszej prawdzie i brat Hedman pisał tam, że pisząc o klasie młodocianogodnych, pisał w ten sposób, że uważamy, iż wśród młodocianogodnych będzie więcej takich, którzy znają tylko prawdę paruzyjną, niż takich, którzy znają prawdę i paruzyjną, i epifaniczną, a takich, którzy nie znają ani prawdy paruzyjnej, ani epifanicznej, będzie jeszcze więcej. Co znaczy, że ta klasa w większości będzie składała się z tych, którzy prawdy zupełnie nie znali. Z tych chrześcijan, którzy tkwią w różnych systemach, który naucza Bejdozy błędu. I później brat Hedman dodawał, że to samo jest prawdą w odniesieniu do poświęconych obozowników Epifanii. To, co jest prawdą odnośnie młodocianów godnych, to samo jest prawdą odnośnie poświęconych obozowników Epifanii. Bo biorąc pod uwagę masy wielkie chrześcijan, to rzeczywiście prawdziwych dzieci bożych zawsze jest tam więcej niż u nas. Bo znajomość prawdy nie daje nikomu zbawienia. I też trzeba tego być świadomym, że wśród nas, czyli tych, którzy znają prawdę paruzyjną i epifaniczną, to też nie wszyscy osiągną zwycięstwo w swoim życiu duchowym. Będzie tak samo, jak było zawsze, czyli nawet nie tylko nie wszyscy, nawet nie większość. Mniejszość. Mniejszość z nas Bóg uzna za takich, którzy swoim życiem dowiedli swojej wierności. Zawsze większość była odrzucana, a mniejszość okazywała się wierna i te zasady do dnia dzisiejszego się nie zmieniły. Słowa naszego Pana wciąż są prawdziwe. Wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Wielu jest tych, którzy zaczynają drogę chrześcijańską poświęcenia poprzez akt poświęcenia się Bogu, a z tych mniejszość zawsze kończy zwycięsko swoje duchowe życie. Większość odpada. Większość odpada. Tak jak w wieku Ewangelii większość odpadała z Kościoła. Nie wiemy, jak wielu ostało się w wielkiej kompanii. Jaka była proporcja pomiędzy tymi, którzy ostali się w wielkiej kompanii, a tymi, którzy poszli na wtórą śmierć. Wiemy tylko, że przytłaczająca większość wypadła z malutkiego statka, co wynika z nas, jakie Biblia używa, nazywając członków Kościoła malutkim statkiem, a tamtą drugą grupę wielką kompanią. Tak? Malutkie statko i obok wielka kompania. No to musi być spora różnica w ilości. A ilu poszło na wtórną śmierć, czyli poniosło totalne fiasko w swoim życiu, totalną klęskę. Nie mamy pojęcia. Biblia na ten temat informacji nam nie dostarczyła. Ale Jezus powiedział, że wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Więc z tego jasno widać wyraźnie, że to, co brat Hedman napisał w teraźniejszej prawdzie, że większość lub modlitwianych godnych i poświęconych obozowników Epifanii, to ci, którzy znają prawdy parozyny epifanicznej, wyraźnie to pokazuje, że znajomość prawdy sama w sobie nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zbawienia. I chociaż prawdę należy ze wszechmiar cenić, bo dużo nam nie, dzięki niej wiemy, gdzie jesteśmy w planie Bożym i możemy zrozumieć wiele z tych rzeczy. I jak widzimy, że świat się wali, tak jak widzimy się wali w ucisku, to nie wywołuje u nas to trwogi, tak jak wywołuje u wielu chrześcijan, którzy nie znają prawdy i nie wiedzą, w którym punkcie planu Bożego się znajdują i nie tego się spodziewają, wywołuje to trwogę, co się dzieje. My tylko możemy pokiwać głowami, no tego się właśnie spodziewaliśmy. Tak to już dawno zostało przez brata Russella, jeszcze 100 lat temu już tak było ogłoszone, że takie rzeczy były się działy, więc nie powinno nas to dziwić. Nie przeżywamy dylematów i jesteśmy uchronieni przed wieloma plagami, które przychodzą na Babilon, na systemy nominalne, które są ciężkimi doświadczeniami dla prawdziwych dzieci Bożych, które tam wciąż jeszcze się znajdują, a znajdują się prawdziwe dzieci Boże, które odżywają wielkie rozterki, wielkie doświadczenia, widząc, jak ich systemy nauczają rzeczy, które w sposób oczywisty są sprzeczne z naukami Biblii. To, co systemy wiele protestanckich przyjęło, na przykład kapłaństwo kobiet, które wprost przeczy temu, co pisze na ten temat apostoł Paweł, czy też zaakceptowało homoseksualizm, które też wprost przeczy temu, co pisze apostoł Paweł, co mówi Stary Testament, co pisze apostoł Juda, co jest wielokrotnie i wprost napiętnowane i potępione w Biblii. Oni to zaakceptowali, co by o takich skłonnościach wyświęcają na duchownych, różnych grupach protestanckich. Więc te prawdziwe dzieci Boże przeżywają tam naprawdę rozterki, nie znając prawdy, nie wiedząc, że ten system jest skazany na zniszczenie, dlatego zaakceptował takie bezbożne praktyki sprzeczne z Biblią. Naprawdę to są ciężkie doświadczenia. Ja sobie podczytuję regularnie na internecie prasę brytyjską. Z tym to czasami czytam o różnych takich rzeczach. I kiedy czytałem artykuł, że kiedyś na jakimś nabożeństwie w kościele anglikańskim jakiś człowiek wytrzymał z tym, jak musiał słuchać biskupa homoseksualistę przemawiającego, który właśnie potępiał tych, którzy mają negatywny stosunek do osób o takiej orientacji. Nie wytrzymał i wstał i zaczął krzyczeć, że to ty jesteś obrzydliwością w oczach Boga, a nie ci, którzy to potępiają. Z tym policja go wyprowadziła i później sprawa w sądzie dla coś takiego. W tamtym kraju, w Wielkiej Brytanii, jest to potępienie homoseksualizmu, jest przestępstwem. Nie można negatywnie się na ten temat wypowiadać publicznie, bo jest to przestępstwo. Że jeszcze nie ma nakazu zmuszającego do praktykowania tego. Jeszcze do tego nie doszli, ale nie wiadomo, czy ten świat nie dojdzie i do tego punktu, przynajmniej w niektórych swoich rejonach, ale krytykowanie jest niedozwolone. Kiedyś, kilka lat temu też na stronie internetowej, znaczy mam na myśli na stronie internetowej ruchu Wielkiej Brytanii, była wzmianka o tym, że ktoś nie z nas, ale z jakiejś innej grupy chrześcijańskiej w jakiejś restauracji zaczął rozdawać ulotki potępiające tą praktykę. To też został aresztowany przez policję, gdzie karę otrzymał od sądu, grzywnę jakąś do zapłacenia, zgłoszenie prawa. A świeży przypadek, który za 2 miesiące temu czytałem, to też przed sądem znalazło się małżeństwo z Wielkiej Brytanii, które prowadzi jakiś pensjonat, że odmówiło udzielenia pokoju właśnie homoseksualistom, którzy przyjechali i chcieli razem się tutaj w jednym pokoju zameldować. To on stwierdzi, że takim nie... Znaczy parom, które nie są w związku małżeńskim, to nie, po prostu nie dają pokoju, bo nie są chrześcijanami, mają takie zady. To też poskarżyli się sądowi i sąd ich skazał na dość znaczną grzywnę finansową za naruszenie praw osób o takiej orientacji. Z tym, no więc jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i jest w tym systemie, przechodzi dotkliwe próby i doświadczenia. My, znając prawdę, na coś takiego nie jesteśmy narażeni, więc znajomość prawdy jest wielką wartością i należy ją zgłębiać i rozkoszować się i ucztować na niej, tak jak to w pierwszej części była mowa, ale nie jest to coś, co samo w sobie da nam zbawienie. Tylko dzięki temu, że tą prawdę poznaliśmy. Prawda, jeżeli jak dla nas, ma być nie celem w samym sobie, ma być narzędziem, środkiem służącym do uzyskania celu. A celem w sobie samym jest rozwinięcie ducha prawdy, ducha świętego w nas, rozwinięcie swojego serca. I prawda po to została nam dana, byśmy poprzez jej poznawanie dostali wsparcie i pomoc w rozwijaniu naszego charakteru. Tyle narzędzie nie ma wartości samo w sobie. Posiada wartość dzięki temu, co można uzyskać. Narzędzia rzeźbiarza, jego dłuta, jego młotki same w sobie nie mają wartości, mają wartość w związku z rzeźbą, piękną rzeźbą, jaką dzięki nim można rzeźbić. Ale żeby tą rzeźbę rzeźbić, to trzeba tych narzędzi używać. One nie mogą tylko leżeć w skrzynce zamknięte. I jakże śmieszny byłby rzeźbiarz, który by przyszedł do swojej pracowni, otworzył swoje skrzynki czy swoje szafy, powyjmował swoje przepiękne dłuta różnego rodzaju, specjalistyczne, to taki ma wymiar, to taki ma setki tych dłut różnej wielkości, każde do innego ruchu potrzebne przy tej bryle kamienia i cały dzień oglądał swoje te dłuta i tak się zachwycał. No wspaniałe, mam dłuta. Inni rzeźbiarze to takich dłut nie mają. Takie toporne mają te zwykłe dłuta, jakich i 200 lat używali, a ja mam takie tutaj komputerowo przygotowane o odpowiednich zakończeniach. Nikt z nich nie ma takich dłut, a tymczasem rzeźbiarze w sąsiednich pracowniach tymi swoimi prymitywniejszymi dłutami dziobają, tą bryłę kamienia uderzają i jakaś ta rzeźba wstaje i powoli się obraz wyłania, a ten się zachwycał swoimi dłutami i jeszcze rozwijał w sobie poczucie wyższości nad innymi rzeźbiarzami, bo inni takiej rzeźby nie mają. Czasami wśród braci coś takiego się dzieje. Prawda prowadzi w nich do poczucia wyższości, służy do rozwinięcia pychy, bo przecież inni nie znają, zwłaszcza inni chrześcijanie, więc to trzeba patrzeć na nich z pogardą i w jakiś sposób to słowo świat, czy też nominalny, wymawiane jest z pogardą, co już źle świadczy o takiej osobie. Bo są nasi bliźni. To są nasi bliźni i nie wiadomo, czy ty tam będziesz w klasie młodzianych godnych, czy poświęconych obozowników Epifanii. Możesz się nie znaleźć, a ten, na którego pogardliwie patrzyłeś, to może się okazać, że jest w tej klasie. Albo, co bardziej jeszcze prawdopodobne, że obydwaj znajdziecie się w klasie restytucyjnej. Kto się wtedy będzie z kogo śmiał? To wtedy ten się będzie śmiał, zmarnowałeś swoje szanse. Ja o tym nie wiedziałem, nie mogłem pojąć, bo miałem jakieś uprzedzenia, że chciałem tego zaakceptować, a nie rozważyć, a ty znałeś i zmarnowałeś swoją całą szansę. Jesteś teraz w gorszej sytuacji niż ja. A śmiałeś się ze mnie i z góry na mnie patrzyłeś, tak, wtedy za tego życia. Taka sytuacja też się może zdarzyć, więc uważajmy na to, byśmy na ten potrzeb szatana się nie nabrali i na tą zasadzkę, która na nas czyha, by uważać prawdę za coś, co nam zapewnia zbawienie. Jest coś, co ma nam pomagać w uzyskaniu zbawienia, a zbawienie zapewnia, jeżeli zostanie właściwie wykorzystane. A właściwie wykorzystane to jest dostrzeżenia swojego serca. Jak się wie, gdzie jest się w planie Bożym, w którym momencie, tak jak dzięki prawdzie wiemy, rzeczywiście jest to pomoc dostrzeżenia serca i można dzięki temu uciec się przed wieloma rzeczami, które nie przynoszą pożytku, które dla człowieka ziemskiego wydają się nawet czasami słuszne, ale w rzeczywistości do rozwoju chrześcijańskiego charakteru niewiele się przyczyniają. Jak różnego rodzaju akcje humanitarne, angażowanie się w reformowanie tego świata. No, jak tak człowiek słyszy o takich rzeczach, no to dobre, no z ludzkiego punktu widzenia dobre, ale na obecnym etapie planu Bożego nie jest u Boga czas, by jego lud się tym znajdował. Tak jak mamy w obrazie Księgi Rut podane, Boaz powiedział jej, który reprezentuje tam naszego Pana, by na inne pola nie chodziła. To jak Brad Johnson wyjaśnia, nie angażowała się w różnego rodzaju działalność charytatywną w slumsach czy w innych dzielnicach, bo świata nie da się podnieść na wyższy poziom. Wszyscy, a wielu próbowało, z tym ponieśli klęskę, a czasami i wiarę własną zatracili. Za bardzo się właśnie w tą, angażując w tą działalność i nie widząc efektów to wszystkiego, to doszli do wniosku, że to takie wszystkie straszne rzeczy się dzieją. Takie są cierpienia na tym świecie, więc pewnie Boga nie, bo jakby był, to by przecież nie pozwolił na to, co by się działo. Tak się w ktoś, kto zagłębia, że nie jest to korzystne dla rozwoju. My dzięki prawdzie wiemy o tym. Wielu chrześcijan nie wie o tym i angażują się w różnego rodzaju akcje. Nie przyponoszą na tym straty, ale niektórzy na tym ponoszą straty, za bardzo się angażując w to, a zaniedbując inne rzeczy zwane rozwojem. Więc prawda jest wielką wartością, ale używajmy jej właściwie jako pomoc strzeże serca, nie do kształtowania poczucia wyższości i nie do uważania, że jak wszystko w naszej głowie będzie dobrze, to i w naszym sercu będzie dobrze, bo to jest odwrotnie. Jeżeli w naszym sercu wszystko będzie dobrze, to i w naszej głowie będzie dobrze. Jak coś pojawia się w naszej głowie nie tak, jak na przykład porzucamy prawo, które wyznawaliśmy przez wiele lat, które rozumieliśmy, a teraz mówimy, że to błąd, z tym, to widać, że w głowie jest źle, ale to tylko świadczy o tym, że w sercu już dawno temu musiało być niedobrze, bo pojawianie się świeżych błędów w głowie jest tylko dowodem na to, że w sercu już jakiś czas temu przynajmniej coś złego musiało się dziać, bo to ta złudzenie, jakie ktoś ma w głowie, to co apostoł Paweł nazywa wielkimi złudzeniami. Pamiętają braterstwo to, co mówi nam apostoł Paweł, że ci, którzy nie mają miłości prawdy, to padają, Bóg im zsyła wielkie złudzenia. To, co Biblia Gdańska mówi, skutek błędów. To powinno być tłumaczone jako wielkie złudzenia. Wszystkie angielskie przykłady, jak jeden mąż tłumaczył to jako wielkie złudzenia i tak to słudzy prawdy interpretują jako właśnie wielkie złudzenia, że właśnie oni popadają w złudzenia, a złudzenie to coś takiemu, że człowiekowi wydaje się, że coś jest tak, a tak, a tak naprawdę wcale nie jest. I takiemu człowiekowi, który popadł w złudzenie, on widzi rzeczy, których nie ma. Widzi błąd jako prawdę. Wydaje mu się to słuszne. Ale to dlatego, że w swoim sercu już odpadł od Pana. Z tym więc błąd w głowie jest tylko dowodem odpadnięcia wcześniejszego serca. I to w sposób działa, że najpierw odpada się w sercu od wierności Pana, a później pojawiają się błędy w głowie, a nie odwrotny sposób, że głowa najważniejsza i jak się błąd pojawi w głowie, to on serce poprowadzi w złą stronę. To w odwrotną zasadę działa. W najnowszej teraźniejszej prawdzie, która za jakiś czas do obywatelstwa dotrze, jest artykuł, który o tym właśnie mówi, wskazuje na wagę pilnowania, strzeżenia samego siebie pod tym względem. To jedna rzecz, która może nas być zagrożeniem dla nas przy strzeżeniu serca. Jeszcze inne zagrożenie, które się pojawia, niektórzy przywiązują zbyt wielką wagę do swojego stanowiska w ludzie Bożym, jakie posiadają i traktują to, że jakby werset brzmiał: strzeż swojego stanowiska w ludzie Bożym, bo od tego zależy życie wieczne. Że dzięki tego stanowiska, jakie mają, że to im zapewni zbawienie, co też jest rzeczą niewłaściwą. Ci wszyscy, których spotkało jakiekolwiek wywyższenie, to mają ciężej w swoim życiu. Apostoł napomina, że niechaj niewielu z was będzie nauczycielami, bo cięższy sąd odbierzemy. Mówi apostoł, który sam był nauczycielem, więc mówi my, bo ja też jestem nauczycielem na stanowisku pewnym, cięższy sąd odbierzemy. Więc takie stanowisko, jeżeli ktoś posiada, to zwiększa tylko prawdopodobieństwo upadku. Bo o ile powiedzmy wśród, no niezbyt ładne to określenie, ale użyję go teraz, wśród szarych członków jest jak powiedzmy jakiś tam procent tych, którzy upadają, to wśród tych, którzy mają stanowiska, ten odsetek jest zawsze znacznie wyższy niż wśród tych szarych członków, to chociaż to niezbyt eleganckie określenie. Tutaj nalem użyję go akurat w tym szybku, więc im kto wyżej się wspina, tym mu trudniej uzyskać zbawienie, więc jeżeli ma jakiś urząd, to niech tym bardziej strzeże swojego serca, a nie niech uważa, że ten urząd właśnie, że został na niego powołany, że Pan go obdarzył tym urzędem, że to już jest gwarancja uzyskania zbawienia. Co niektórzy też mają problem z tym, że uważają, że społeczność z braćmi zapewni im zbawienie. To, że przychodzę na zebrania, to dzięki temu uzyskam zbawienia, że mam społeczność z braćmi, że bracia mnie miłują, serdecznie zawsze się witamy, że to jest najważniejszą rzeczą i że dzięki temu będzie zbawienie. To także jest błąd i iluzja. Takie rzeczy, które mamy, czyli to wszystko, co teraz wymieniałem, znajomość prawdy, nasz stanowiska, które sobie możemy powiedzieć, to są przywileje służby, bo wszelkie stanowiska, jakie ktośkolwiek może mieć, to nie są stanowiska, żeby oddawać hołd i cześć osobie na tym stanowisku, to są tylko przywileje służby, dodatkowe i większe. To daje Pan nam, tak samo daje nam społeczność z braćmi, jaką mamy. To wszystko ma nam pomagać w uzyskaniu zbawienia, to wszystko ma nam pomagać w strzeżeniu naszego serca. Jeżeli do tego celu wykorzystujemy to, to jest to wtedy rzeczywiście pomocne. Ale samo w sobie nie da nam zbawienia. Gdybyśmy się tylko na tym zatrzymali, to bylibyśmy jak człowiek, który chciał kupić dom. Nie chciał budować domu, tylko chciał kupić już gotowy dom, ale miał bardzo dokładne wyobrażenie tego, szczegółowo miał rozpracowane w swoim umyśle, jaki to ma być dom. On musi być w odpowiedniej dzielnicy miasta, działka musi mieć odpowiednią wielkość, dom musi mieć odpowiednią wielkość, liczba pokoi musi być taka, a taka, układ pokoi musi być taki, a taki. Więc miał dokładne wyobrażenie, to taki dom to najłatwiej zbudować od podstaw sobie. Znaleźć taki będzie trudno i szukał, Aż w końcu ktoś kiedyś mu powiedział, że gdzieś widział taki dom, który chyba by spełniał wszystkie te wymagania i nawet zabrał go do tego miejsca, pokazał. No rzeczywiście idealnie, wszystko, wszystkie te wymagania są spełnione. Po czym właściciel mówi, że ten dom nie jest na sprzedaż. I jaka to ma wartość, że ten dom jest we właściwej dzielnicy, że jest odpowiednio duży, że układ pokoju jest odpowiedni. Jaką to ma wartość, jeżeli ten dom nie jest na sprzedaż? Żadną. Nie ma żadnej wartości. Tak samo jest z nami. Jeżeli nie strzeżemy naszego serca, to znajomość prawdy, przywileje służby, jakie mamy, społeczność z braćmi, nie pomaga nam, a wręcz wtedy przyczynia się do naszego zatwardzenia. Bo poznając prawdę, rośnie nasza świadomość, a stopień zatwardzenia naszego serca i nasza odpowiedzialność jest wprost proporcjonalna do naszej znajomości. Im kto bardziej świadomy, tym jeżeli nie czyni z tego użytku, tym bardziej grzeszy, tym sobie krzywdę robi. Dlatego też nasz Pan do faryzeuszy, którzy posiadali światło Starego Testamentu bardziej niż zwykli Izraelici wcześniej, powiedział, jakże ujdziecie ognia gehenny, bo nie jesteście co prawda spłodzeni z ducha, żebyście poszli na wtórą śmierć z tym, ale macie dużą znajomość światła, a grzeszycie. Nie wykorzystujecie tego do dobrego, tylko do złego i zatwardzacie się. Czyli ciężko wam będzie w restytucji. Ciężko wam będzie, bo żeby was podnieść z tego stanu, w jakim jesteście zatwardzenia, to laska żelazna będzie musiała tak tłuc strasznie, a jak laska żelazna tłucze po głowie i człowiek cierpi, to rodzi się bunt w nim. I nie chce się temu poddać. Bo jakby się poddał, zniósł, to Bóg z każdego upadku jest w stanie wyciągnąć człowieka. Problem jest tylko wtedy, kiedy człowiek nie chce z tym, a jak laska tłucze po głowie i ciężkie przeżycia ciągle są, no to rodzi się w pewnym momencie bunt. Dlaczego? Czy aż taki zły jestem? Nie mogę być aż taki zły, żeby aż tak mnie to musiało tłuc. I wielu zapewne się zbuntuje wtedy w takim stanie, bo nieodpowiednio wykorzystywało to, co Bóg daje. A im więcej komu Bóg dał, tym więcej będzie wymagał. Dlatego też apostoł Paweł pisze, z bojaźnią i ze drżeniem twoje zbawienie sprawujcie. To kwestia wielkiej wagi jest. To nie coś, co do czego należy lekko podchodzić na luźno, jak to się dzisiaj przystało mówić, że coś, co się stanie przy okazji, tak, z tym, jak będziemy zajmować się innymi rzeczami, to przy okazji to samo się zrobi. Nie zrobi się samo. To jest coś, co musimy, czemu musimy poświęcać czas i poświęcać naszą uwagę, nie dać się naszemu sercu zwieść i pamiętać, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co dzieje się wewnątrz nas, nie to, co dzieje się na zewnątrz nas. Bo nie są najważniejsze ani nasze słowa, ani nasze czyny. Najważniejsze jest nasze intencje, nasze pobudki, to, co dzieje się w naszym sercu, nasze uczucia. Więc liczy się nie tyle to, co robimy, ale to, co chcemy robić. I liczy się nie tyle to, kim jesteśmy, tylko to, kim próbujemy być. I liczy się nie tyle to, czego dokonaliśmy, tylko z jakimi intencjami to czyniliśmy, co nas pobudzało do czynienia tych rzeczy. Bo jeżeli nasze intencje, nasze uczucia są w porządku, to i my sami jesteśmy w porządku. A jeżeli nie są w porządku, to bez względu na to, ile dobrego byśmy nie wyrządzili, to sami jesteśmy źli. Pamiętają, braterstwo, na dobrze, co pisze apostoł Paweł w 1 do Koryntian 13 rozdziale, że zanim przejdzie do opisywania tego, jaka jest miłość, to mówi, że choćbym nie miał miłości i wymienia cały szereg rzeczy, które mógłbym zrobić, tak, posiadał całą wiedzę, ciało wydał palenie i mówił językami ludzkimi i anielskimi, nic mi to nie da. Nic mi to nie pomogło. Cymbał brzmiący, tak, byłbym tylko nic by mi to rzeczywiście nie pomogło, więc wszelkie rzeczy, które moglibyśmy zdziałać bez odpowiedniego stanu serca, nic nam nie pomogło, jak mówi apostoł Paweł. I Bóg nie patrzy na nas z punktu widzenia zewnętrznego, co na zewnątrz prezentujemy, tylko na to, co mamy w swoim sercu. Bo to jest prawdziwa miara tego, jakimi jesteśmy. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, mówią nam przypowieści. W poprawnym tłumaczeniu, którego nie mamy w żadnym polskim przykładzie, ale to też znają ten werset, on jest jeden z wersetów głównych manny któregoś dnia w ruchu. Jako człowiek myśli w sercu, takim jest. W domyśle mamy, takim jest naprawdę. Zależy od tego, co w jego sercu tam jest, a nie to, co prezentuje na zewnątrz, bo świat roi się od hipokrytów, którzy tutaj starają się właśnie rzutować swojemu oczeniu obraz taki czy inny, że takimi są wspaniałymi, a rzeczywistość daleko od tego biega, odbiega. Dlatego też ktoś kiedyś mądry powiedział, że nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza wolny czas. Bo dopiero w wolnym czasie robi to, co uważa za istotne, to, co lubi, a to go okazuje, jakim jest. I okazuje się, że człowiek, który w pracy swojej zawodowej, w zakładzie, może uchodzić za bardzo pracowitego, w rzeczywistości jest leniem. Z tym, bo jak nie ma przymusu zewnętrznego mu zabrać, to ja bym się nic nie chce robić z tym pożytecznego. Musi mieć przymus zewnętrzny, a jego rozumie go, no, że trzeba pracować, bo z pracy wyrzucą, jak się nie będę przykładać, więc pracy może być, w zakładzie pracy może uchodzić za pracownego, gdyż w rzeczywistości jest leniem. Może też być tak, i takie przykłady rzeczywiście wśród ludzi się trafiają, że w swoim zakładzie pracy uchodzi za bardzo uprzejmego. To taki łagodny, uprzejmy człowiek. Nikomu złego słowa nie powie. Tymczasem jakby ktoś zobaczył, co u niego w domu się dzieje, jaką swoją rodzinę traktuje, z tym to wielki szok. Z tym, tak jak takie przypady się zdarzają. Ktoś mi kiedyś opowiadał właśnie ze swojego zakładu pracy, że jakim wielkim ogłoszeniem się okazało, że człowiek został aresztowany i zabrany przez policję za znęcanie się nad swoją rodziną, która już od wielu lat stała w pracy, to uchodził za najuprzejmniejszego ze wszystkich. Najmilszego, najuprzejmniejszego. Hipokryta, udający przed innymi, żeby inni mieli dobry obraz o nim, bo to nie było, co było w jego sercu. Dlatego nasz Pan sądzi nas na podstawie tego, co jest wewnątrz, nie na podstawie tego, co jest z zewnątrz. To, co robimy, jest kwestią drugorzędną. Najważniejsze są nasze motywy, to dlaczego coś robimy, i będzie wielu ludzi na tym świecie, którzy zostaną przez Boga potępieni za dobre rzeczy, które robili. Za dobre rzeczy, za takie rzeczy, które nawet Bóg uważa za dobre, ale ich motywacja była niewłaściwa. Gdyby obywatelstwo zobaczyli do przypowieści 21 rozdziału, 4 wersetu, to można tam ciekawe słowa przeczytać. Bo w przypowieści 21:4 mówią: wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. Że wyniosłość oczu i nadętość serca, czyli pycha, są grzechem, no to rzecz oczywista. Ale ta końcówka jest ciekawa. Oranie niepobożnych jest grzechem. Sądzę, że nawet w wielkim się Łodzi wszyscy wiedzą, co to jest oranie, tak? Czynność rolnicza, uprawa roli. Tak? I no, wszyscy się zgodzą, że oranie jest rzeczą dobrą, no, słuszną. Dzięki oraniu pola, co można zasiać, później plony wzrasta, jest żywność, no, ludzkość może żyć dzięki temu, że jest oranie. Ale tutaj jest, mówi nam Bóg przez proroka, że oranie niepobożne jest grzechem. Dlaczego? Bo niepobożny, cokolwiek by nie robił, to do tego dołącza złą motywację. I taki niepobożny jak orze, to ma złe cele. Na przykład orze po to, żeby pole przyniosło wysoki plon. Zła motywacja? No, dobra motywacja. Ale dalej, idźmy troszkę dalej. Żeby przyniosło wysoki plon, to wtedy ja bym miał większe zbiory niż moi sąsiedzi. Pokażę im, że jestem lepszy niż oni. Lepszy ze mnie rolnik. I już jest grzech. To już jest grzech u chrześcijanina, który przykłada się do swojej pracy, powiedzmy tutaj orania, po to, by pokazać innym, że jest lepszy. Nawet jeżeli rzeczywiście jest w okolicy najlepszym rolnikiem i to jego oranie z rolniczego punktu widzenia jest najwyższej klasy, to jeżeli takie myśli mu przychodzą, że on jest lepszy od innych i chodzą mu takie na przykład myśli, że no niech chociaż jedno pole we wsi będzie zorane tak jak trzeba, albo pokażę im, jak się orze pole, niech zobaczą. Przecież oni nic nie umieją, no to jest grzesznik. Chociaż jest świetnym rolnikiem, to jest w rzeczywistości jest grzesznikiem. I jego oranie jest grzechem. Albo jak sobie myśli, moje pole świetnie jest, oram, później zadbam o cały ten proces, żeby były wysokie plony, a ten mój sąsiad to nieudacznik, jego pole słabe plony przyniesie, pójdzie z torbami, a ja jego pole wykupię, bo będę miał wysokie zyski z moich plonów i puszczę go z torbami. Przegonię kijem, bo w długi popadnie, a ja wykupię jego dług, przejmę jego majątek. Z tym, no to grzesznik, takie jak ma takie myśli, chociaż czynność orania sama w sobie jest ze wszechmiar godna pochwały. A prorok Izajasz też podobny przykład podaje w 66 rozdziale, a w 3 wersecie, gdzie czytamy: kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. Kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. Wiemy, że zabijanie wołów na ofiarę było obowiązkiem Izraelitów. Określone święta mieli nakaz złożyć ofiarę z takich czy innych zwierząt, w tym także i z wołów. A Bóg mówi, że z proroka, że kto to robi, to jakoby zabił człowieka. Czyli jest mordercą, i grzesznikiem przestępującym prawo, że zasługującym na śmierć. Dlaczego? Bo to wołu tego zabija na pokaz, żeby pokazać innym, że jest bogaty. Bo złożenie wołu na ofiarę było dowodem bycia zamożności. Bo wół był dużym zwierzęciem i drogi biednego człowieka w Izraelu nie było stać na złożenie wołu w ofierze. Zresztą zakon nawet to przewidywał, że kto może, to wołu złoży w ofierze. Kto biedniejszy, to niech barana, który jest znacznie tańszy, złoży w ofierze. A kto jest całkiem biedny, to niech złoży gołębia, który jest bardzo tanim już zwierzęciem ofiarnym i nawet ubogich było stać na to. A wołu zabija po to, żeby pokazać, że was nie stać na wołu, a mnie stać na wół, to jest grzesznikiem. Zresztą Bóg nie miał żadnej przyjemności w tych ofiarach. Ofiary kazał Izraelitom składać po to, że ukrył w nich obrazy, różnego rodzaju obrazy ofiar. Nasz Pan przecież w ofiarach Dnia Pojednania pokazany jest w tym cielcu, czyli młodym ole zabijanym na ofiarę. A Izraelici myśleli, że Bóg tak się cieszy z tych ofiar, że przymknie oko na to, że ignorują całkowicie jego ofiary, jeżeli złożą, że ignorują jego prawo, jeżeli złożą tylko te ofiary. I Bóg nakazał złożyć wołu w ofierze, a królowie Izraelscy nierzadko składali w ofierze 3000 wołów. A co stać ich? Bóg będzie 3000 razy bardziej się cieszył, jak zakon nakazywał w to święto złożyć woł w ofierze, a oni złożyli 3000 wołów tego dnia. Będzie się Bóg 3000 razy bardziej cieszył. Przymknie oko na to, że król jest bałwochwalcą i grzesznikiem? Oczywiście, że nie. No tak, bo mówił przez proroków, że miłosierdzia chce i sprawiedliwości, a nie ofiary i całopaleń. O to by się rozchodziło. Tamto to były wymogi prawa ceremonialnego, nie miały takiego znaczenia. Wymogi prawa moralnego, które Bóg nałożył na Izraelitów. Przede wszystkim o to się Bogu rozchodziło, a Izraelici przestawili sobie to, co prawo ceremonialne stało się dla nich najważniejszą rzeczą i myśleli, że to Bogu tylko o to się chodzi. I jak tutaj odpowiednio złożą dziesięcinę z kminku, z kopru i z wszelkich innych drobiazgów, to Bóg przymknie oczy, że zaniedbują miłość bliźniego, że naruszają dziesięcioro przykazań i inne ważniejsze elementy zakonu. No, oszukali się samych siebie, ich serce oszukało. Takie przykłady biblijne można podać, a teraz przykład niebiblijny, ale za to współczesny, który można podać w związku z tą sprawą. Weźmy sobie na przykład taką sytuację, wyobraźmy, że w zborze czy na konwencji ktoś zostanie powołany do modlitwy, no i później tą modlitwę odmawia. Modlitwa podczas zebrania jest jak najbardziej właściwą i słuszną rzeczą, więc sama w sobie jest to dobra rzecz, ale zależy kto z jakimi intencjami modli. Jeżeli modli się, jeżeli ktoś został powołany do odmówienia modlitwy i odmawia tą modlitwę i stara się ją jak najlepiej odmówić, bo chce przez to pokazać swoim braciom, no, zobaczcie, kto w tym zborze najładniej się modli. Przecież wy nie potraficie tych myśli ubrać w słowa, jakieś te modlitwy wasze niezdarne. Posłuchajcie, jak ja się modlę. No, jak ktoś ma takie myśli i uczucia w swoim sercu, jest wielkim grzesznikiem. I ta modlitwa do Boga nie dociera. Bóg nie wysłuchuje takiej modlitwy. Chociażby ona mogła być, chociaż rzeczywiście mogła być to najpiękniejsza modlitwa, jaka kiedykolwiek w danym zborze została wypowiedziana, to Bóg tej modlitwy nie wysłuchał od tej osoby, która ją odmawiała. Idea modlitwy zbiorowej jest taka, że jedna osoba wypowiada słowa, a pozostałe osoby będące obecne w danym miejscu swoimi uczuciami, myślami podpinają się pod tą modlitwę i słowa wypowiada jedna osoba, ale ma modlić całe dane zgromadzenie. I jeżeli w przypadku tej modlitwy, o której wspomniałem, uczucia innych braci były w porządku i oni podpięli się pod tą modlitwę, to Bóg wysłuchał ich jako ich modlitwę, a nie jako tego zdolnego, ale pyszałkowatego brata, który chciał zrobić. I tutaj widzimy, jaki tu jest paradoks. Ten, który chciał tak bardzo błysnąć, to na tym stracił. A ci, którzy może rzeczywiście nie potrafili pięknie się modlić, w tych swoich myśli, uczuć, ubrać słowa, to od nich modlitwa została wysłuchana i odnieśli błogosławieństwo z tego. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokorny łaskę daje, mówi Biblia. Więc intencje i pobudki liczą się znacznie więcej niż sam czyn. Pokazywałem przykłady dobrych czynów, które przy złym stanie serca są grzechem. Możemy powiedzieć, odwrotność też jest do dużego stopnia prawdą. Zły czyn przy dobrym stanie serca nie jest taki zły wcale. Bóg nie odwraca się od takiej jednostki, która dopuściła się czegoś złego z nieświadomości, bo to wtedy jest przecież grzech, jeżeli jest całkowicie nieświadoma, to znaczy, że zupełnie nie zdaje sobie sprawy i to, aha, i ta rzecz, i to nie jej wina, że nie zdaje sobie sprawy, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy z czegoś zupełnie, że to jest zła rzecz, nam wydaje się dobra, ale ponosimy za to odpowiedzialność, bo na naszym etapie rozwoju myśmy powinni już wiedzieć, jaka jest naprawdę, a to, że nie wiemy, to dlatego, że nie przykładaliśmy się do tego. To taka sama sytuacja, jak byśmy wzięli inżyniera, który skończył studia, ma dyplom określonej specjalności, powiedzmy, budowy mostów. Tak się specjalizował w budowie mostów. Odpowiednią wiedzę powinien był na studiach zdobyć. No i skończył studia, ma dyplom, zatrudnili go, miał zaprojektować most. Zaprojektował most, zbudowano tak, jak zaprojektował ten most. No i most się zawalił zaraz. No i inżynier mówi, no ja byłem najlepiej, jak umiałem. I to może być prawda, ale i tak pójdzie do więzienia za to, bo on powinien wiedzieć, jak ten most powinien być budowany, a nie wie dlatego, że jak był czas, żeby się uczyć, to się wymigiwał. Albo taka była sytuacja, że miał bogatych rodziców i do profesora, do dziekana nosili olbrzymie łapówki, żeby jakoś przepchać tego swojego synalka, któremu nie chciało się uczyć przez studia i żeby ten dyp miał. No on chociaż później rzeczywiście przyłożył się tak, jak mógł, no ale to jest jego wina, że on nie wiedział, jak ma być, bo on jako inżynier o specjalności budowy mostów ma wiedzieć, jak mosty powinny być budowane. Tak samo od nas. Czasami jak nie wiemy czegoś, co powinniśmy wiedzieć, a jest naszą winą, że nie wiemy, no ponosimy karę, jakbyśmy wiedzieli. Bo tutaj, więc nasza wtedy nieświadomość nas nie usprawiedliwia. Ale w innych sytuacjach, gdy rzeczywiście Bóg wie, że no, nie jest naszą winą, że nie wiemy, że jest to grzech całkowicie adamowy, który przykrywa zasługa Jezusa. I Bóg na nas nie obraża i nie odwraca się od nas, co oczywiście nie znaczy, że nie spadnie na nas jakaś kara za to, bo Bóg oczywiście nie chce, by Jego dzieci nawet przy dobrych intencjach czyniły źle. A jak Jego dzieci, które chcą dobrze, nie widzą, że coś jest złem i Jego słowa nie są w stanie wyczytać, że to jest złe i Duch Boży, który mają, też im tego nie mówi, bo jeszcze za mało mają, no to Bóg trzeba opatrznościami pokazać. Widzisz, moje dziecię, to było nierozsądne, co sobie ściągnąłeś na siebie. To takie postępowanie nie czyń tak w przyszłości. Taka będzie nauka płynęła. No i ktoś zrozumie za to i będzie dalej cieszył się łaską Bożą. Natomiast ten, który ma złe intencje w swoim sercu, od takiego Bóg się odwraca. A takiego, który by czynił zło, nie chcąc czynić zła, tylko z powodu swojej nieświadomości, to stara się podnieść na wyższy poziom i uświadomić mu, jak jest naprawdę, bo to nie wynika ze złego stanu serca, to co czyni, tylko z powodu braku znajomości. W związku z tym, jak strzec swojego serca? Jak to jest możliwe? Jak możemy właściwie osądzić nasze serce, skoro ono tak jest przewrotne i tak jest zdradliwe i tak łatwo może nas oszukać? No musimy to czynić w oparciu o zasady Słowa Bożego. Jeżeli Słowo Boże nie trafia nas obficie, a do tego apostoł Paweł nas napomina w Nowym Testamencie, by Słowo Boże zamieszkiwało w nas obficie. Jeżeli ono w nas obficie mieszka, jeżeli nasz osąd lgnie do zasad tam wyrażonych, czyli do Ducha, mamy Ducha Bożego, no to na miarę posiadanego Ducha Bożego jesteśmy w stanie właściwie rozsądzać wszystko. Gdybyśmy posiadali 100% miary Ducha Świętego, to byśmy wydawali w każdej sytuacji sąd identyczny z sądem Bożym, że Bóg też by taką decyzję podjął w danej sytuacji. Nie mamy tej 100% miar, ale na tyle, na ile mamy, musimy używać tego, co mamy, a jak będziemy wiernie używali tego, co mamy, to będzie nam przyrastało. Bo kto ma, temu jeszcze zostanie dane. Tak? Pierwsze ma znaczy, kto używa. Kto używa tego, co ma, to będzie mu przydane. A jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego, co ma, to niestety zabiera mu się to, co ma, a czego nie używa, traci to. Więc używajmy tej miary Ducha Świętego, którą posiadamy do oceniania naszego postępowania, analizujmy nasze serce. Nie zapominajmy o tym, że badanie samego siebie, czy też analizowanie samego siebie jest jednym z 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Tak? Mamy tam badanie Słowa Bożego, głoszenie Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego, czuwanie, modlitwę, znoszenie doświadczeń związanych z poświęceniem i badanie, analizowanie samego siebie. Bo jeżeli nie będziemy zastanawiali się nad sobą, tylko założymy na, przecież ja jestem w prawdzie, chodzę na zebrania, służę tymi przywilejami, jakie mam, pewno ze mną jest dobrze, musi być dobrze, no to nasze, jak będziemy mieli taką postawę, nasze serce nas łatwo zwiedzie. To serce trzeba badać, analizować, zastanawiać się, co nam opatrznościowo Bóg daje. Beatus w szóstym tomie napisał, że większość chrześcijan, i to większość poświęconych, ma tendencję przeaczać drobne doświadczenia dnia codziennego i uczy się dopiero z wielkich doświadczeń, no, których nie sposób przeoczyć, bo nikt nie jest w stanie przeoczyć takiego doświadczenia. I wtedy dopiero zastanawia się i analizuje, no bo to na pewno nie przypadek, że coś takiego się wydarzyło, bo to spa z grubej rury, można by tak potocznego języka używając powiedzieć. Ale te drobne rzeczy, jakie się nam przydarzają, też nie są przypadkiem. Przecież nasz Pan powiedział, włosy na głowie waszej policzone są. Całe wasze życie jest pod moją opatrznością. Nic nie dzieje się z przypadku. I te drobne rzeczy dnia codziennego też mają służyć naszemu rozwojowi. Jak nie będziemy ich analizować, nie będziemy się nad nimi zastanawiać, no to trzeba powiedzieć, że upadniemy w wielkim kryzysie, bo rozwoju charakteru nie można osiągnąć samych wielkich, ciężkich doświadczeń, które się od czasu do czasu każdemu przeświadczają. Jeżeli zaniedbujemy te drobne, to sam wielkich się nie nauczymy. A nawet, można powiedzieć inaczej, upadniemy wśród tych wielkich, bo zaniedbawszy drobne, których było tysiące do tej pory, nie przygotowaliśmy się do odpowiedniego przyjęcia wielkiego doświadczenia, które ma przyjść za jakiś czas, do którego Bóg chciał nas przygotować tymi drobniejszymi, a myśmy to zaniedbali, nie analizując samego siebie. Tego braterstwo trzeba się badać i analizować. Najlepiej codziennie, na koniec danego dnia, zastanowić się nad tym dniem, co mi się przydarzyło, co zrobiłem, co powiedziałem, jakie pobudki mną kierowały, dlaczego tak się zachowałem, czy wszystko to zniosło, to co uczyniłem i to co myślałem, czułem tego dnia, zniosłoby taką dokładną analizę i zgodne z zasadami Słowa Bożego? Czy byłoby zgodne z tym, co apostoł Paweł napisał w Filipian 4:7, gdzie on napisał, że wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co szczere, prawdziwe, cnotliwe, co godne pochwały, co jest chlubą, cnotą. O tym rozmyślajcie. Czy spełnia te wszystkie kryteria, to co myśleliśmy sobie danego dnia, wyliczone tam przez apostoła Pawła? A jeżeli nie, to warto się zastanowić, dlaczego? Co zrobić, żeby może spełniało? Żeby następny dzień był lepszym dniem. Jeżeli nie będziemy zastanawiać nad samym sobą, to następny dzień będzie identyczny. Będzie takim samym dniem jak ten. My nie będziemy przygotowani do tego, żeby go lepiej przeżyć, niż przeżyliśmy dzień dzisiejszy, jeżeli nie przeanalizujemy dnia dzisiejszego. Musimy się oceniać w oparciu o zasady Słowa Bożego. Jest to możliwe. Dzięki Słowu Bożemu jesteśmy w stanie się poznać. Chciałbym na zakończenie, jako ostatni werset, przytoczyć słowa apostoła Pawła z Listu Żydów, 4 rozdziału, wersety 11 i 12. Znaczy 12 nas szczególnie interesuje. Werset 12 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tak? Zdolne, Słowo Boże jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. A ktoś mógł zapytać, no jak, w jaki sposób? On mówi, bracie, to jest moja Biblia. Jak ona osądzi zamiary i myśli mojego serca? No właśnie, w jaki sposób Biblia może to zrobić? A w jaki sposób w ogóle Słowo Boże jest żywe, tak jak mówi apostoł Paweł? Wiesz, ja braterstwo, mając swoją Biblię, ja mam swoją Biblię. Co to jest Biblia, tą, którą ja trzymam? No tak jak powiemy z tego tu widzenia, jest to papier i atrament. No zgadza się. I naprawdę nie jest żywe, bo papier i atrament nie są istoty żyjące. Z tym. Więc jak Biblia może, jak może apostoł Paweł mówić, że Słowo Boże jest żywe? No właśnie, może. Bo gdzie ono ma być żywe? Ono ma być żywe w nas. Bo tak naprawdę atrament i papier nie oceni naszych zamiarów i serc. Na tym papierze nie wyświetli się nam napis, że twoje zamiary są złe, zmień swoje intencje, bo to, a to jest złe. No nie wyświetli się nam taki napis nikomu z nas na tym papierze. Ale Słowo Boże jest żywe, mówi apostoł Paweł, bo ono ma żyć w nas. Kiedy ono żyje w nas? Kiedy my staramy się żyć zgodnie z Jego zasadami. Tak, co powiedział Jezus? Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, proście o co chcecie, stanie się wam. bo wtedy poprosicie tylko o takie rzeczy, które są zgodne z wolą Bożą. Więc jeżeli Słowo Boże będzie w was, to wy będziecie nim żyć. A jeżeli ono żyje w was, to ono jest żywe. To Słowo Boże ma być żywe w nas. A jeżeli ono jest żywe w nas, bo my nim żyjemy, to wtedy jesteśmy w stanie osądzić zamiary i myśli serca. W oparciu jego zasady, szczerze praktykowane, a nie tylko teoretycznie znane. To wtedy jest, to jest właśnie przeniknie litery Słowa Bożego do naszego serca. Zamiana litery w ducha. By litera mogła zamienić w ducha, w usposobienie, Słowo Boże musi być żywe. Żywe w nas, bo ono własnego bytu nie posiada. Nie jest istotą, która ma własny, oddzielny byt, więc Słowo Boże może być żywe wyłącznie w nas i musimy o to zadbać. Ono samo nie stanie się żywe w nas bez naszego wysiłku. Musimy je badać, musimy je cenić, szanować i badać nie tylko, nie tak, jak się bada podręcznik z nienawidzonej chemii czy fizyki, no bo trzeba, bo będzie sprawdzian czy jakieś zaliczenie na studiach, tak, i ktoś tak bada. No i tutaj też Słowo Boże, no tak, Bóg kazał, dał swoje słowo, dał Biblię, no to trzeba czytać, albo o, będzie badanie w zborze, no to trzeba się przygotować, no trzeba, ale najchętniej to bym nie robił tego, bo to przecież jest ten telewizor, i, a tam takie ciekawe programy są z tym, a to słowo takie trochę nudnawe, czy ta teraźniejsza prawda. No to przy takiej postawie to Słowo Boże nie będzie żywe w nas. Żywe jest, jeżeli podchodzimy do niego z entuzjazmem. My powinniśmy być wielkimi entuzjastami Słowa Bożego. Tak jak samo entuzjaści, jakiegokolwiek rodzaju, oni żyją swoim tym hobby. Ich całe życie się wokół tego obraca. My powinniśmy być entuzjastami Słowa Bożego, literatury prawdy. Wtedy to jest żywe w nas i rzeczywiście nas przeobraża. I dzięki temu uzyskujemy głębokie zrozumienie Słowa Bożego i literatura prawdy. Co, taka umiejętność czytania między wierszami się wtedy pojawia. Rozumiemy rzeczy, nie tylko to, co jest wprost podane, co każdy, kto weźmie i przeczyta, to będzie wiedział, tylko rzeczy, które nie są wprost dane, ale które wynikają wprost z tego, co jest podane. Między wierszami to można przeczytać. Brad Johnson napisał na ten temat jedno zdanie skrótem, a my z tego zdania możemy 15 minut mówić. Nie tam na tematy niezwiązane, tylko z tym związane. To, co Brad Johnson zresztą bardzo często robi w tomach, dlatego tomy w niektórych miejscach są trudne, bo on to załatwia coś jednym zdaniem, co człowiekowi, który nie jest w temacie, to trzeba by z 5 stron napisać i tak po kolei wykładać, to on by wtedy wiedział, aha, no rzeczywiście zdanie jest sensowne i tak jest. No ale Brad Johnson nie pisał tomy dla początkujących, ani dla letnich chrześcijan, tylko dla tych, którzy świetnie znają literaturę paruzyjną. No i wiele z literatury apokryficznej mają też już podstawy i tym żyją, to wtedy do nich to przemawia. Więc pamiętajmy, jak mamy jakiś problem z literaturą epifaniczną, to nie winimy literatury epifanicznej za to, że to jest nieprawda, że Brad Johnson źle napisał tutaj w tym miejscu, bo może się zdarzyć, że napisał, to nie jest pisane pod natchnieniem przecież, ale większe jest prawdopodobieństwo, że problem jest z nami, że po prostu nie jesteśmy czegoś w stanie zrozumieć na danym etapie naszego życia, że jeszcze miara ducha, nasza znajomość prawdy, brak nam pewnych podstaw. Tak jak to brat Roberts kiedyś opisywał, tomy nie są takie wcale łatwe i opisywał brata, tak pamiętają może brat jest o ten przykład, na wykładzie on to mówił w Polsce, jak to pielgrzym angielski, jak mówiłem, zasiada do tomów paruzyjnych, to tak sobie się siada wygodnie w fotelu, kawa obok niego, popija kawkę, studiuje, jak mu jest przyjemnie i lekko. Natomiast jak zabiera się do tomów epifanicznych, to zasiada przy biurku na stole, napięty, żadnej kawki, szklanka z wodą, aspiryna, tabletki przeciwbólowe, bo wie, że jak zacznie się wgryzać, to całkiem prawdopodobieństwo, że głowa zacznie go boleć, bo to jest wtedy człowiek próbuje zrozumieć prawie, że myśli głębokie, myśli, które są oczywiste dla osób myślących w sposób duchowy, niebiański, dla osób spłodzonych z ducha z tym, bo przecież to pisało nowe stworzenie z dodatkowymi możliwościami umysłu, serca i woli, takimi, które zostały wszczepione przy akcie spłodzenia. Nie można powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ale to dla nas nie jest takie proste. Wymaga wysiłku, ale jest to pokarm, który jeżeli go przetrawimy, to daje dużo siły. Twardy pokarm, ale tak jak twardy pokarm cielesny, przetworzony na długo starcza, nie tak jak mleczko, które szybko przez ten organizm przelatuje. Łatwo, ale też szybko daje dużo duchowej energii i pomaga w rozwijaniu poświęcenia, więc to trzeba badać, żeby Słowo Boże i to, co Bóg przez swoich sług podał, wyjaśniając to Słowo Boże, żeby w nas żyło, żebyśmy zgodnie z tymi zasadami żyli, wtedy będziemy w stanie ustrzec swojego serca, doprowadzić je do porządku, usunąć z niego złe rzeczy, rozwinąć te owoce Ducha Świętego, które Pan pragnął, żebyśmy rozwinęli już teraz w tym życiu. Takiego strzeżenia serca, rozwinięcia takich uczuć braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.